Finansowa agonia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej trochę trwała, głównie dzięki pomysłowości ludzi Gierka. Jak nikt inny potrafili przez 5 lat podtrzymać funkcjonowanie niewypłacalnego państwa. Eksperymentalne zadłużenie kraju doprowadziło do rewolucji Solidarności i do tego, że spłacanie trwało nieco ponad 40 lat. W 1971 roku świeżo upieczony pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej marzył, by zacofane państwo dokonało cywilizacyjnego skoku, tak jak to zrobiła Japonia. Z 1,2 mld dolarów długu kredyt nie był problemem. Plan był prosty – kupić na kredyt nowoczesne technologie i fabryki, które miały spłacić długi poprzez eksport. Rozpoczęto budowę portu północnego, gdańskiej rafinerii, elektrowni Bełchatów, huty Katowice, dróg szybkiego ruchu. A inwestycji przybywało. Dzięki zachodnim bankom kupiliśmy ponad 300 zachodnich licencji, żeby wymienić choćby Fiata na ciągnik rolniczy czy na telewizory kolorowe. Gierek podniósł płace o 40%. Pojawiły się dodatki rodzinne, emerytury rolnicze, 18-miesięczne urlopy macierzyńskie. Gierek się zabezpieczał jak umiał, ściągał dodatkowe pieniądze skąd tylko mógł. Wiosna 1975 roku prezentowała się pięknie, choć zaczęły się pojawiać trudności przy obsłudze długu. Postanowił zatem porozmawiać z rządem Republiki Federalnej Niemiec i się dogadał. Wypuścił 125 tysięcy Ślązaków i Mazurów do Niemiec, tych, którzy uważali się za rodowitych Niemców, a wkoło odmawiano im prawa do emigracji. W zamian Gierek otrzymał zwrot kosztów za renty i emerytury wypłacane przez Polskę osobom zmuszonym do niewolniczej pracy na rzecz III Rzeszy. Cały 1,3 mld marek. Do tego bonusowo 20-letni nisko oprocentowany kredyt na cały 1 mld marek z odroczonym o 5 lat terminem rozpoczęcia spłaty. Entuzjazm władz ostudził raport amerykański pod koniec 1975 roku, z którego wynikało, że Polska utraci płynność finansową. Rozpoczynając rok 1976 z długiem na poziomie 8,5 miliarda dolarów, władza postanowiła działać. Na dobry początek podniesiono mandaty dla kierowców średnio 5-krotnie. 6 miesięcy później radykalnie podniesiono ceny żywności. Protesty rolnicze spowodowały, że Gierek osobiście odwołał podwyżki. Praktycznie na następny dzień zniknął tajemniczo cukier. A dlatego, że władza wymyśliła, że zamieni cukier i kilka innych produktów na dewizy. Komisja Planowania wyliczała, że podwyżki miały spowodować spadek konsumpcji o 14%. Zaplanowane nadwyżki cukru i mięsa sprzedano za dewizy potrzebne do spłacenia w lipcu 50 milionów dolarów odsetek od długów. Ale jak podwyżki odwołano, to zapasy podziurawiło. Latem biuro polityczne wyemitowało bilety towarowe na cukier. Dzięki nim każdy miał miesięcznie otrzymać 2 kg. Wysiłki były na nic. Pod koniec 1976 wyszło na to, że średnio nasz kraj wydawał jakieś 20% więcej niż zarabiał. Co się również okazało, to to, że w 2% zaledwie eksportowaliśmy towary licencyjne, co oznaczało zerowe prawdopodobieństwo, żebyśmy mieli spłacić długi. Postanowiono przeprowadzić manewr gospodarczy, polegający na tym, że mieliśmy obciąć wydatki na inwestycje przemysłowe i gwałtownie zwiększyć eksport, żeby osiągnąć dodatni bilans w handlu z krajami dewizowymi. Tylko że był to kolejny pomysł, który był praktycznie niemożliwy do zrealizowania. Polskie wyroby fabryczne były zbyt słabe jakościowo, żeby je Zachód chciał kupować. Ratował nieco sytuację eksport wewnętrzny w postaci m.in. peweksów, które ściągały od obywateli tak bardzo potrzebne dewizy. Rząd w swojej desperacji postanowił obok zwykłych punktów sprzedaży stworzyć sklepy, gdzie te same towary kosztowały kilka razy drożej. Dzięki temu zabiegowi z rynku wpierw zniknęły produkty tańsze, a potem te po cenach komercyjnych. kolejną nadzieją na ratowanie finansów był węgiel. Aby zdobyć twardą walutę, rząd nakazał sprzedawać go zagranicznym odbiorcom poniżej cen oferowanych przez konkurentów. Wychodzono z założenia, że niezależnie od tego, ile niewymienialnych złotych zainwestuje się w wydobycie, to i tak się ono opłaci. Żeby je zwiększyć, zlikwidowano na Śląsku wolne niedziele i zaczęto zmuszać górników do pracowania 35 dniówek miesięcznie w czterozmianowym systemie pracy. W efekcie wydobycie węgla w ciągu 3 lat wzrosło o 22 miliony ton, ze 179 do prawie że 200. Tylko szkoda, że okupiono to między innymi większą ilością śmiertelnych wypadków w kopalniach. Niebawem na zachód po skandalicznie zaniżonych cenach wędrowało wszystko, co znajdowało nabywcę. Rudy żelaza i miedzi, wyroby spirytusowe, a nawet deficytowe w naszym kraju mięso. Brak towarów w sklepach i konieczność kolejnych wyrzeczeń coraz bardziej rozwścieczały ludzi. Po raz pierwszy od lat 40. pojawiły się zorganizowane grupy opozycyjne. Perspektywa bankructwa zmusiła rządzących do prezentowania siebie jako miłośników demokracji. Manewr gospodarczy kończył się fiaskiem. Deficyt w handlu zagranicznym wynosił ponad miliard dolarów. Nie udało się Gierkowi zredukować wydatków. Nie kończąc jednych wielkich budów, rozpoczynało kolejne. Aparat partyjny wymuszał na kierownictwie państwa nowe inwestycje. Dzięki czemu na bieżąco można było oszukiwać ludzi i prezentować im w domach, w dzienniku telewizyjnym nagrody, premie, ordery i niekończące się reportaże. Pogłębiający się w PRL-u bałagan zaniepokoił Moskwę. W marcu 1979 roku polski przywódca musiał stawić się na dywanik w Kremlu i całą zaistniałą sytuację wyjaśnić. Leonid Breżniew pytał, jak to właściwie jest z wysokością polskiego długu. Gierek poinformował towarzysza Breżniewa, że na poziomie 12 miliardów dolarów. Breżniew wówczas zmarszczył brwi, dziwiąc się słowom towarzysza Gierka, bo sam przed miesiącem towarzysz Jaroszewicz zdradził mu, że zadłużenie PRL wynosi jakieś 17 miliardów dolarów. Tak naprawdę nie było ważne, czy to 12 czy 17 miliardów. Z dwóch powodów. Pierwszy, na osobności Breżniew obsztorcował Gierka, tak czy siak. Natomiast po drugie, pod koniec grudnia 1979 roku zadłużenie naszego kraju przekroczyło próg 23 miliardów dolarów, a jego obsługa wymagała zaciągnięcia 4 miliardów dolarów kredytu. Rząd wynegocjował kolejną pożyczkę ratunkową, tym razem z Dresdner Bankiem. Pół roku później, pod koniec maja 1980 roku, w tajnej notatce Prezydium Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, biuro polityczne informowało, że konieczne jest przeznaczenie w praktyce wszystkich wpływów z eksportu do krajów drugiego obszaru płatniczego dewizowego na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Podczas gdy w zasadzie cały import z tych krajów musi być realizowany przy pomocy kredytów nowo zaciągniętych. Zachód miał świadomość, że PRL jest bankrutem, ale wciąż nie odmawiał nowych pożyczek. Banki bały się, że stracą wszystko, co zainwestowały, zaś politycy z krajów demokratycznych woleli, aby na czele PRL stał liberał Gierek. Balansowanie nad przepaścią mogło trwać jeszcze długo, gdyby nie bunt społeczeństwa, krach gospodarczy, brak czegokolwiek w sklepach i kompromitacja całego systemu politycznego sprowokowały latem 1980 roku ogromną falę strajków. Gierek liczył na to, że znów uwiedzie robotników i pozwolił na negocjacje, czego efektem były narodziny Solidarności. Sam jednak stracił władzę, którą za przyzwoleniem Kremla odebrali mu dwaj spiskowcy, nadzorujący resorty siłowe Stanisław Kania i minister obrony narodowej Wojciech Jaruzelski. Ale im na zachodzie już nikt nie zamierzał czegokolwiek pożyczyć i długo odwlekane bankructwo PRL stało się faktem. Dzięki bardzo za wysłuchanie i obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, a jak średnio to w bok. I rzućcie tematem na kolejny film. My się widzimy czy słyszymy przy okazji następnego materiału, a to prawdopodobnie pewnie już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.